Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj gościem Dnia Radia Nadzieja jest to wójt gminy Łomża, Piotr Chwys. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie wójcie, czy zima zaskoczyła samorząd gminy Łomża?
No, to trudne pytanie, ale jeżeli odpowiedzieć zgodnie z prawdą, no to trochę nas zaskoczyła. Ale my, mimo że mieliśmy przygotowane wszystkie procedury, które corocznie się sprawdzają, mimo że według tych procedur także przeprowadzone wszystkie postępowania, wyłonieni wykonawcy do uszerstniania, czy do odgarniania śniegu, no to zaskoczyły warunki pogodowe, ale chyba nie tylko nas, wszystkich. I to jest chyba zrozumiałe. No, w zeszły czwartek przy temperaturze minus 3 padał deszcz. Widzieliśmy to. Więc ten deszcz przez cały dzień padał, zamarzał. Ciężko było zarządzić tym procesem uszerstniania, co bardzo staraliśmy się. To udało się w piątek w miarę wyprowadzić sytuację. Jeszcze na niektórych drogach dojazdowych mamy śliskość, jeszcze zwalczamy tę śliskość. Teraz jest to o tyle utrudnione, że jest bardzo niska temperatura. Sól już nie bierze, posypywanie piaskiem też nic nie da, bo jest z gołego lodu. Po prostu ten piasek jest zdmuchiwany lub też wywożony na kołach. Jest duża trudność, ale główne drogi są już ciemne. Mieszkańcy jeszcze zgłaszają. Ja wczoraj w nocy jeszcze robiłem objazd bocznych uliczek, patrzyłem, jak to wygląda. Jest nadzieja, że teraz już, kiedy jest trochę cieplej, to dzisiaj też będziemy odgarniać, było to pośniegowe. Dzisiaj, jutro jeszcze coś posypiemy, doprowadzimy do stanu super przejezdności.
Wiele było takich skarg, czy to kierowców, czy mieszkańców, że tutaj chodnik jest nie do przejścia, bo jest lód, a tutaj się przejechać nie da.
Tak, bardzo dużo sygnałów było w czwartek. Chociaż pracowaliśmy kryzysowo wręcz, na bieżąco, wszystkim tym wiedzieliśmy. Potem też był problem z tego względu, że duży mróz niestety spowodował, że wykonawcy naszych usług nie odpalili maszyn. Po prostu nie uruchomili samochodów, co też było trudne. To trudno było zwalczać tę śliskość w dniach następnych, ale staramy się i wyprowadzimy to.
Panie wójcie, od następnego roku szkolnego szkoła w Lutostanii zostanie zamknięta. No jest to skutek decyzji Rady Gminy podjętej już w 2000 roku, ale ma stać się to dopiero w tym roku, bo przedłużono po raz ostatni na wniosek Stowarzyszenia Edukator, który od lat prowadzi tę szkołę, wydłużyć okres jej funkcjonowania właśnie do końca tego obecnego roku szkolnego. Dlaczego gmina nie zdecyduje się jednak na to, aby ta szkoła dalej działała, bo widzimy w mediach, że i ta decyzja budzi sprzeciw mieszkańców, rodziców, uczniów.
No to trudne decyzje zawsze będą budziły sprzeciw i samorząd jest od tego, żeby zarządzać gminą, zarządzać procesami, zarządzać finansami, a wójt, radni gminy też są od tego, żeby podejmować nie tylko dobre decyzje inwestycyjne, ale także i trudne decyzje mające konsekwencje też i negatywne. Ale czy negatywne? Może na wstępie należy zaznaczyć, że tutaj Rada Gminy w tym procesie dzisiaj nie uczestniczy. Rada Gminy może opiniować, wspierać. Ja rozmawiałem z radnymi nawet w dniu wczorajszym i radni popierają moją decyzję o nieprzedłużeniu umowy użyczenia obiektu, który to od 23 lat jest bezpłatnie użyczony Stowarzyszeniu Edukator, a to Stowarzyszenie Edukator jest odpowiedzialne za proces edukacyjny, bo ono jest organem prowadzącym dla tej szkoły. Pan redaktor wspomniał o decyzji Rady Gminy z 2000 roku. Wówczas to w klasach 1-6 szkoły podstawowej w tej szkole było 32 uczniów. Dzisiaj mamy tam 16 uczniów. I to w klasach 1-8. Tak, żeby mieć pełny obraz sytuacji, w pierwszej klasie jest 3 uczniów, w drugiej klasie jest 3 uczniów, w trzeciej jest brak, w czwartej brak, w piątej 5 uczniów, w szóstej brak, w siódmej 5 i w ósmej brak. Wśród tych 16 uczniów jest także jeden uczeń niepełnosprawny, dowożony z sąsiedniego samorządu z miasta Łomża. Jeżeli mówić o finansach, no to edukacja kosztuje. Subwencja, która przypada na każde dziecko z rządu, to około 10 tysięcy złotych. Wydatki są dużo wyższe. Średnioroczne wydatki w naszej gminie są bardzo wysokie, ponieważ mamy 7 szkół własnych. Są to małe szkoły i edukacja w tych szkołach kosztuje bardzo dużo. Ta średnioroczna też przekazywana jest Stowarzyszeniu Edukator na utrzymanie tych dzieci. I tak na te około 160 tysięcy, które otrzymujemy z rządu na tę placówkę, na te dzieci, wydajemy około 700. W tym jest także utrzymanie dziecka niepełnosprawnego. Jest to bardzo wysoki koszt, około, teraz nie pamiętam, 10-11 tysięcy miesięcznie i nasz samorząd nie ma możliwości regresu finansowego w stosunku do samorządu, gdzie to dziecko mieszka. W związku z tym jest też zasadne chyba pytanie, dlaczego musimy utrzymywać też i to dziecko.
Czyli gmina musi dopłacać do tego, tak? Subwencja nie wystarcza na utrzymanie tej szkoły.
Tak, dopłacamy i to bardzo dużo, około 500 tysięcy. Dzisiaj po podwyżkach nauczycieli na rok 24 pewnie to będzie jeszcze więcej. Ta decyzja moja dojrzewa od 2020 roku. To już 3 lata temu, ponad 3 lata temu rozmawiałem z zarządem stowarzyszenia, także z mieszkańcami, z rodzicami. I to też nie była nagła, wymuszana decyzja, tylko przygotowałem do tego procesu. Mówiłem, że powinniśmy to zrobić. Ustaliliśmy ten proces, że zrobimy to za 2 lata. Potem jeszcze wydłużyliśmy i teraz mieszkańcy proszą, żeby o jeszcze rok wydłużyć, więc możemy o tym rozmawiać. Tylko jest pytanie, gdzie jest granica? Jeżeli dzisiaj w 4 oddziałach jest 0 dzieci, demografia mówi, że w miejscowościach, 2 miejscowościach, do których z których to uczęszczają dzieci do tej szkoły, rodzi się 1, 2, 3 dzieci, to jaka jest przyszłość?
Może w pewnym momencie... Nie wydaje się przedłużenie o jeszcze jeden rok funkcjonowania tej szkoły zasadne? No bo tutaj rodzice podkreślają, że jest 7 klasa, nie ma 6. I warto, żeby oni doszli do 8 klasy w tej swojej
Jasne,
jeszcze szkole.
Redorze, ja jestem rodzicem, a organem prowadzącym, czy pełnię funkcję organu prowadzącego dla 7 szkół od 9 lat, z tego punktu widzenia jak najbardziej rozumiem. To jest spokój dla dzieci, kiedy pójdą w normalnym trybie do 8 klasy, pójdą do egzaminu 8-klasisty i wyjdą z tej szkoły. I to, okej, ten argument rozumiem i przychylam się do tego argumentu.
Czyli jest szansa, żeby ta szkoła funkcjonowała jeszcze przez rok?
Może ja inaczej zapytam. Dzisiaj te dzieci są w 7 klasie. Ja mówiłem o tym, jak te dzieci były w 3 klasie. To już wtedy był czas na to, żeby pomyśleć o zmianie procesu. Po to daliśmy sobie ten czas. Czyli ja zaproponowałem ten czas, żeby było to z jak najmniejszą szkodą dla dzieci. Zwłaszcza, że obok szkoły w Lutostanii 3 kilometry jest szkoła w Puchałach, 4 kilometry jest szkoła w Pniewie. Obie te szkoły są w dobrym stanie. Tam jest dobre nauczanie. Możemy przyjąć tam dzieci, a subwencja zostanie w tamtych szkołach. W związku z tym ze względów finansowych też będzie to dla nas bardzo duża oszczędność. A jeśli mówimy o tym roku, to co będzie za rok? Czy mamy jakąś gwarancję, że stowarzyszenie, tak jak zarząd stowarzyszenia poprosił, wydłużcie nam o 2 lata? Nie widzimy zasadności. Teraz po 2 latach stowarzyszenie mówi nie, to jednak nie. To jednak my nie będziemy wychodzić. Więc boli trochę zmiana stanowiska. Niepotrzebna.
Znaczy tutaj też z tego co wiem, to klasa 6 się nie utworzyła, więc na przykład za rok tego problemu by nie było, że ktoś jest w klasie 7 i zaraz chce znowu jeszcze rok się przyuczyć, bo 8 klasa wypadałoby.
Jest pan pewien? Bo ja nie jestem.
Tak, informują rodzice.
Nie mam jasnej deklaracji ze strony zarządu stowarzyszenia. Nie mam też deklaracji, czy dzieci z zewnątrz o znacznym stopniu niepełnosprawności będą doważone. Dzisiaj stowarzyszeniu opłaca się dowozić 1 dziecko do Lutostanii. Opłaca się.
A nie byłby to kompromis? Żeby jeszcze ten rok ta szkoła funkcjonowała faktycznie jak rodzice chcą? Dobra, niech dzieci ukończą tą 8 klasę u siebie w szkole. Ostatni raz i później finito.
Okej, ja dość miękko podchodzę do sprawy. To nie jest bardzo twarde stanowisko. Na początku grudnia ubiegłego roku, podczas spotkania ze stowarzyszeniem, z rodzicami, prosiłem o to, aby pojawiły się nowe argumenty. Do dzisiaj tych nowych argumentów nie ma. Jest twarde stanowisko, a nie ma chęci rozmowy.
Ale to stanowisko rodziców jest takie, że szkoła ma być, działać i koniec?
Nawet mówię o samym zarządzie stowarzyszenia, nie tylko o rodzicach, bo to ja rodziców rozumiem. Szkoła jest potrzebna, to jest ośrodek kultury, to jest ośrodek edukacji, to jest miejsce dla tej społeczności. I ten obiekt chciałbym, żeby służył tej społeczności. W przyszłości my jako samorząd musimy zadbać o ten obiekt. To też jest wyzwanie dla samorządu, utrzymać aktywność tego obiektu. Ale czy potrzeba w formie szkoły? Jeżeli jest tak dobrze, jeżeli nauczanie jest takie świetne, to proszę pokazać laureatów z tej szkoły. Bo w innych naszych szkołach sąsiednich mamy laureatów szczebla wojewódzkiego. Poziom nauczania jest dobry. Dzieci jeżdżą na baseny i zajęcia dla drugo-trzecioklasistów są finansowane przez gminę. Wszyscy uczą się pływać, biorą udział w wielu konkursach wewnątrzgminnych, międzyszkolnych, a także na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, nie tylko sportowym, sportowych, naukowych, ale także i kulturalnych, poetyckich, malarskich, etc.
Czyli w tej sytuacji większy problem jest nie jest z rodzicami, ale ze Stowarzyszeniem Edukator, jeżeli chodzi o rozmowy, jakieś negocjacje, ustalenia, kompromisy.
Prowadziliśmy rozmowy i dzisiaj stowarzyszenie zmienia stanowisko. Ja jestem, panie redaktorze, strażnikiem budżetu. Z punktu widzenia budżetu całej gminy muszę także i takie decyzje podejmować. One są zasadne. Nasz budżet jest w bardzo dobrym stanie, ale właśnie dlatego, że staram się podejmować decyzje racjonalne.
Czyli potrzebne. Czyli jeszcze podsumowując, nie wyklucza pan, że szkoła mogłaby działać jeszcze przez ten jeden rok szkolny? Nie. Czy jest to sprawa zamknięta?
Nie wykluczam. Proszę o rozmowę, proszę o argumenty.
Patrząc na demografię, to w przyszłości należy spodziewać się więcej tego typu decyzji o zamykaniu szkół wiejskich?
Nie. Problem pochodzi z lat 2000. Sieć szkół w gminie Łomża została, może inaczej, nie dokończono restrukturyzacji, reorganizacji, nie dokończono wygaszania tych szkół. Część szkół zostało wygaszonych, część pozostało. Mamy 7 szkół, żadna z nich w najbliższym czasie nie zostanie wygaszona, chociaż są to małe szkoły, bo największa ma około 300 dzieci, najmniejsze po 80 dzieciaków. Ale te obiekty są dzisiaj zadbane. Każdy z tych obiektów jest po termomodernizacji. W części, we wszystkich obiektach są sale sportowe, a nawet zadaszone boiska powstaną w tym roku przy szkole w Pniewie i w Podgórzu. Nie ma żadnych powodów, żeby mówić o wygaszaniu tych szkół, zwłaszcza, że przybywa liczba mieszkańców, która też, i to w przypadku szkoły w Konarzycach, powoduje naszą decyzję z 2020 roku o rozbudowie tego obiektu.
Czyli na razie, jak szkoła w Lutostanie będzie zamknięta, no to będzie to, na razie się nie zapowiada, żeby to była, żeby na tej szkole nie poprzestano, jeżeli chodzi o zamykanie.
A nic nie będziemy zamykać. W 2000 roku szkoła w Lutostanie została zamknięta przez Radę Gminy. Już dzisiaj to nie jest nasza placówka edukacyjna. Organem prowadzącym jest edukator. Na pozostałe szkoły nie ma żadnego planu, wręcz tylko plany rozwojowe, bo pozyskaliśmy też duże środki z Polskiego Ładu na inwestycje w naszej przestrzeni edukacyjnej.
Mhm. Jeszcze pan mówił o tym, że czeka pan na argumenty tej drugiej strony. No to właśnie ten jeden argument jest tak, żeby ta siódma klasa jeszcze przeszła i zakończyła ósmą klasę i zakończyła edukację.
To jest argument pana redaktora czy stowarzyszenia?
To jest argument pewnie rodziców, bo tak też w mediach wyczytałem, że jedna...
Tak, rodzice tego oczekują.
Tak. A stowarzyszenie też jest tego...
Stowarzyszenie też oczekuje utrzymania statusu quo, utrzymania takiego statusu, jaki jest od 20 lat.
Mówimy o tym, że no, po liczbie uczniów w tej szkole to widzimy, że demografia, no ta liczba dzieci ubywa, ale ogólnie w gminie Łomża mieszkańców przebywa. Dane za 2023 rok mogą chyba cieszyć, bo tych mieszkańców jest więcej, a wiemy, jak na przykład wygląda sytuacja w Łomży, gdzie tych mieszkańców z roku na rok jest coraz mniej.
No, to, że mieszkańcy przebywają, to jest ogromna radość dla samorządu, bo mieszkańcy to jest kapitał. Przychodzą mieszkańcy kreatywni, przychodzą mieszkańcy, którzy potrafią coś w życiu dobrego zrobić, potrafią coś osiągnąć, chcą u nas mieszkać, chcą mieszkać w dobrych warunkach i to powoduje też wyzwanie. Wyzwanie to determinuje wiele spraw, których nie ma w innych gminach, no i przede wszystkim też wyzwanie infrastrukturalne, bo nie jesteśmy w stanie dogonić infrastrukturalnie tak intensywnego rozwoju gminy, co staramy się robić, ale będzie to trudne, bo musimy zapewnić chociażby drogi, dogodną infrastrukturę tym mieszkańcom, którzy od powojenia mieszkają, a już należałoby też zadbać o tych mieszkańców, którzy dzisiaj się sprowadzają i mamy przestrzenie, miejsca, pola, gdzie jeszcze 10 lat temu słabo rosły ziemniaki, dzisiaj jest po kilkadziesiąt domów.
Czyli z jednej strony radość, ale z drugiej no, zobowiązanie do tego, żeby gminę jeszcze szybciej, lepiej rozwijać.
I jest radość. Jest radość, jest to wyzwanie, jest to aktywność, nie boimy się tych wyzwań. Są procesy, które mamy przemyślane, opanowane. Jest filozofia rozwoju takiego planu na naszą gminę na długie przyszłe lata i w tej chwili nawet widząc po budżecie, widząc jakie środki pozyskujemy, w których kierunkach ten rozwój infrastrukturalny będzie następował, widać, że to jest proces zarządzany.
No i właśnie, jeżeli chodzi o inwestycje, to ruszają przebudowy dróg w Giełczynie. Jakie drogi zostaną wyremontowane i na jakim etapie są te inwestycje?
Akurat w Giełczynie, no nie tylko w Giełczynie, bo też w wielu innych miejscowościach tych inwestycji mamy zaplanowanych kilkadziesiąt. Budżet gminy jest bardzo duży na rok 2024, to jest prawie 100 milionów złotych po stronie wydatków, z czego z tych 95 milionów już dzisiaj mamy 42 na inwestycje. To proszę pomyśleć, to jest 50% budżetu idzie na inwestycje. I to są inwestycje w wodociągi, w oświetlenie drogowe, w kanalizacje, w drogi, w szkoły. I nie tylko w Giełczynie, ale już w samym Giełczynie też dość sporo zrobimy. Jest układ, historyczny układ komunikacyjny, który należałoby zadbać z odprowadzeniem wody, co jest bardzo trudne, więc od wielu lat jakby prowadzimy tam proces projektowy. Na to są pozyskane też środki i z Polskiego Ładu, i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kilka milionów złotych będzie zadysponowane w Giełczynie na przebudowę ulicy Spokojnej, Leśnej, Jesionowej, na odwodnienie Jałowcowej. Postępuje projekt drogi powiatowej po to, żeby dla wszystkich, którzy wiedzą, o co chodzi, mostek przy Bobrach, żeby tam przebudować i odprowadzić wody z całej miejscowości. Więc bardzo duży, kompleksowy proces, z czego już część umów z wykonawcami jest podpisana. I tak na ulicę Spokojną jest podpisana umowa, na ulicę Jesionową. Zresztą ulica Jesionowa jest dofinansowana 95% z Polskiego Ładu w pakiecie razem z ulicą Piękną w Podgórzu i z drogą Boguszyce Mikołajki, przebudowa przy zlewni w Boguszycach. Więc tu też na to zadanie akurat mamy umowę na 4 miliony 250 tysięcy, z czego 4 miliony dotacji. Więc tych prac będzie bardzo dużo w tym roku, nie tylko w samym Giełczynie.
Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to też dobra informacja dla pieszych, bo w Konarzycach zostaną wyremontowane drogi dla pieszych. W jakich miejscach te nowe chodniki powstaną?
A no właśnie. No ta droga dla pieszych będzie przy byłej drodze wojewódzkiej, przy ulicy Umrzyńskiej. Mamy dwie takie, bo i w Konarzycach, i w Kupiskach dwie były drogi wojewódzkie, które są bardzo szeroki pas drogowy, z bogatą infrastrukturą, bardzo kosztowne, więc dzisiaj udało nam się po raz kolejny uzyskać dofinansowanie. I tak właśnie w Konarzycach na ulicy Umrzyńskiej przebudowywaliśmy przejścia dla pieszych z pilotażowego programu bezpiecznych przejść z dofinansowania od wojewody i udało się także w pilotażowym programie ciągów, bezpiecznych ciągów dla pieszych otrzymać pieniądze, około 800 tysięcy na remont chodnika ponad kilometr oraz budowę nowego chodnika oczekiwanego przez mieszkańców do sklepu spożywczego, który jest pobudowany na obrzeżach. Nie udało się wynegocjować z firmą, która budowała ten sklep budowy takiej infrastruktury, więc wychodzimy mieszkańcom naprzeciw, pozyskawszy ponad 80% dotacji za przychylnością też wojewody podlaskiego pana Bogdana Paszkowskiego.
No jest to inwestycja ważna, bo dzisiaj te przejścia są niebezpieczne, tak?
Tak, tak. Widzimy zwłaszcza, że z tej części miejscowości dużo dzieci też dociera do szkoły. W dalszych planach jest ciąg pieszo-rowerowy do Boguszyc i tutaj przy przebudowie drogi 677 na Śniadowo także będzie to możliwe, bo zmieniony zostanie trochę układ komunikacyjny zjazdu z drogi wojewódzkiej do samej miejscowości Konarzyce.
To już na koniec, panie wójcie, świetlica wiejska w Mikołajkach przeszła gruntowny remont. Jak teraz wygląda ta świetlica?
O Mikołajki w gminie Łomża oczywiście,
tak,
nie te nad jeziorami, bo czasami nam się zdarzają w tych Mikołajkach jakieś samochody z jachtami na przyczepkach, ale to jako żart. Mamy kilkanaście świetlic w gminie Łomża. Gmina bardzo duża, gmina Uważankowa. I te świetlice, świetlice remizy są modernizowane stale. Pozostały nam jeszcze w tej chwili obiekty w Gaci, dokończenie obiektów w Gaci, w Czaplicach czy w Chojnach. Na te obiekty już mamy dokumentację. Widzimy program dotacyjny, z którego możemy sięgnąć. Zaś ta w Mikołajkach też z dotacją z PROW-u, dotacja przez LGD z Urzędu Marszałkowskiego. Udało się wyremontować tę, tak jak pozostałe i te w Nowych Kupiskach, i w Puchałach, i w Boguszycach. Na bieżąco staram się odpowiadać na potrzeby mieszkańców, zwłaszcza, że tam mieszkańcy w tej miejscowości od wielu lat nawet planowali z Funduszu Sowieckiego wydawać środki i część środków już tych była wydane. To kolejny etap, kolejna świetlica. Bardzo mnie to cieszy, bo te świetlice też robimy dla mieszkańców. One nie będą stały puste, tam jest aktywność. Jak jest ładny obiekt, chcą przychodzić mieszkańcy, chcą zawiązywać koła gospodyń wiejskich, chcą, żeby kluby seniora się spotykały w tych miejscach.
I ta świetlica jest już gotowa do użytku, czy jeszcze czegoś tam brakuje?
No jest gotowa, brakuje firanek. Które w tej chwili będą kupowane z wydatków z Funduszu Sowieckiego.
Wójt gminy Łomża Piotr Kłys był gościem mnie Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę, panie wójcie.
Dziękuję za uwagę. Zapraszam wszystkich na gminałomża.pl, no i na nasze media społecznościowe, żeby sięgnąć po więcej informacji. Pozdrawiam wszystkich.
Nasz gość dnia.